Kochani, chciałbym dziś podzielić się z wami Bożym Słowem i wierzę, że jest to Słowo, które Pan Bóg chce skierować dziś przede wszystkim do mnie, ale także do każdego z nas. Kogo mam słuchać? Tak zatytułowałem to rozważanie. Kogo mam słuchać? Wiecie, słuch to jest jeden ze zmysłów człowieka, zmysł, za pomocą którego docierają do nas, do każdego z nas, pewne informacje, wiadomości, które później na swój sposób jakoś przetwarzamy na swój własny użytek, zdobywając tym samym też pewną wiedzę potrzebną do tego, żeby móc funkcjonować w określonym środowisku. I współczesny świat, drodzy, dostarcza nam takich bodźców słuchowych w niezliczonej, powiedziałbym, ilości, które niewątpliwie mają wpływ, wywierają na nas wpływ i sprawiają, że to, czego słuchamy, w jakimś stopniu również nas kształtuje. Może nie zwracamy na to uwagi, ale tak się dzieje. Tak to działa. Bo często te zasłyszane, wiecie, wieści powtarzamy komuś innemu, niekiedy powstaje z tego taki, moglibyśmy powiedzieć, swoisty, głuchy telefon, bo często te powtarzane wiadomości w miarę ich przekazywania się zmieniają, zaczynają jakby żyć własnym życiem, ale tak czy owak one znajdują gdzieś miejsce. Te informacje, te zasłyszane wiadomości gdzieś w naszej pamięci się kodują, w naszym umyśle. I wszystko to sprawia, że przynajmniej przez jakiś czas zaczynamy się tym interesować. Później napływają nowe. Sęk w tym, drodzy, że te wiadomości coraz mniej się nam podobają. Ja myślę, że się ze mną zgodzicie. Te newsy, które słyszymy, przyprawiają nas niekiedy o szybsze bicie serca, sprawiają, że tak jak w moim przypadku resztki włosów się jeżą na głowie, powodują, że może nie możemy spokojnie przespać całej nocy. A więc warto sobie, drodzy, zadać to pytanie. Jakimi wiadomościami się karmić? Kogo słuchać? Kogo mam słuchać? Czas, drodzy, byśmy do tego rozważania włączyli tekst Pisma Świętego. Na początek jeden krótki werset zapisany w Księdze Dziejów Apostolskich, rozdział 5, werset 29. Dzieje Apostolskie 5:29. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. No i w zasadzie mógłbym na tym zakończyć już to rozważanie, bo mamy odpowiedź na moje pytanie, kogo mam słuchać. I chcę wam powiedzieć, że to jest dobra odpowiedź, że to wyznanie Piotra i apostołów, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, jest dobrą odpowiedzią. Ale zastanówmy się nad tym jeszcze chwilkę, przyjrzyjmy się, w jakich okolicznościach padła ta wypowiedź. Otóż apostołowie użyli tego stwierdzenia w pewnej, mówiąc delikatnie, niezbyt komfortowej dla siebie sytuacji i też skierowali te słowa do niebyle kogo. To nie było, wiecie, rzucone gdzieś tak zdawkowo, tak gdzieś lekceważąco, jako taka odpowiedź na odczepnego. Oni się znajdowali wtedy, jak może pamiętacie, przed Radą Najwyższą i w zasadzie towarzyły się ich losy, bo złamali zakaz. Zakaz, który zabraniał im czynienia czegokolwiek w imieniu Jezusa. Czynienia czegokolwiek. Wyobrażacie to sobie? Wyobrażacie sobie, że ewangelizujemy gdzieś w miejscu publicznym, w samym centrum Bielska-Białej na przykład i ktoś, kto ma władzę, decyduje, że koniec, że nie wolno nam więcej tego robić. Nie wolno nam wymieniać imienia Jezus. Jak byś się zachował? Jak byś się zachowała? Jaka byłaby nasza reakcja? Drodzy, tak, ludzkie rozkazy, ludzkie nakazy czy zakazy mogą wydawać się niekiedy surowe i straszne. Ale pamiętajmy, że to Bóg zawsze i w każdej sytuacji ma decydujące słowo. Ciekawe, po latach, kierując swój list do Kolosan, apostoł Paweł, ten przemieniony Saul, ten nawrócony prześladowca Kościoła, napisze takie słowa: i wszystko, cokolwiek czynicie, wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Halleluja. Ale teraz, w takiej sytuacji surowego ludzkiego zakazu mówienia czegokolwiek, czynienia czegokolwiek w imieniu Jezusa, znaleźli się apostołowie. Musieli stanąć przed Radą Najwyższą, bo złamali zakaz, bo głosili Ewangelię, bo się modlili o uzdrowienie chorych i to wszystko publicznie, na ulicach miasta. Kochani, kiedy to sobie uświadomimy, to wyznanie trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi nabiera szczególnego znaczenia. I świadczyć, myślę, że może o odwadze, o determinacji, jaką mieli ci pierwsi chrześcijanie. Amen? Zgadzacie się? Ja myślę, drodzy, że oni byli w 100% przekonani do tego, co robili. To była stanowczość połączona z przeświadczeniem o tym, że głoszenie Ewangelii jest nie tylko ich powinnością, ale jest dla nich koniecznością. Że nikt ich z tego obowiązku nie może zwolnić, nikt nie może im napisać usprawiedliwienia, ani też im tego zakazać. Oni nie powiedzieli: no, mieliśmy szczery zamiar. Mieliśmy dobre chęci, naprawdę, nawet pogoda była fajna. Ale cóż, skoro tak się sprawy mają, skoro jest zakaz, no to trudno, no nic się nie da zrobić. Tak, oczywiście, dochodziły do ich uszu różne głosy, na pewno nie było im łatwo. Ale oni wiedzieli, który z tych głosów należy do dobrego pasterza. I oni za tym głosem konsekwentnie podążali. A w zasadzie trzeba by powiedzieć, zdecydowanie podążali, zdając sobie sprawę z konsekwencji, jakie ich za to mogą spotkać. Tu się ważyła kwestia ich wolności, a może nawet i życia. Czy teraz, drodzy, uświadamiamy sobie wagę tych słów? Jestem przekonany, że taką odwagę może dać tylko Duch Święty. Amen? Taką odwagę może dać tylko Bóg. Na innym miejscu Piotr i Jan, pamiętacie, kiedy usłyszeli podobne pogróżki, kiedy zabraniano im, żeby w ogóle nic nie mówili, nie nauczali w imieniu Jezusa, co odpowiedzieli? Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, werset 20. My nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Nie możemy nie mówić. Innymi słowy, my nie możemy zatajać prawdy. My nie możemy jej naginać. My nie możemy iść na kompromis, mówić półprawdy. Lawirować, być elastyczni. Bo nasz mistrz powiedział: niech wasza mowa będzie tak, tak, albo nie, nie. Bo wszelkie krętactwo pochodzi od złego. Albo Jezus jest moim Panem, I tego się trzymam? To wyznaję zawsze i wszędzie? Albo się go zapieram i mówię, nie znam go. Czy stać nas, kochani, na taką postawę? Odpowiedzmy sobie sami. Ale zauważcie, Piotr nie mówi tutaj, że nie trzeba w ogóle słuchać ludzi. Że nie należy, nie musimy się liczyć ich zdaniem. Nie, wręcz przeciwnie. Gdybyśmy dalej czytali ten tekst, dowiedzielibyśmy się, że on przyjmuje do wiadomości stanowisko rady. Że on go nie lekceważy. On nie robi z siebie jakiegoś bezmyślnego fanatyka, do którego nic nie dociera. Który się oflagował i będzie teraz protestował. Nie. On się stara argumentować swoje zachowanie, ale jednocześnie w sposób konkretny daje do zrozumienia, że Boże Słowo, a nie ludzkie, liczy się dla niego przede wszystkim. Jak to jest z tym słuchaniem, drodzy? Jak to wygląda w moim? Jak to wygląda w twoim życiu? Kto jest dla mnie ważniejszy? Czy jest to Bóg? Czy jest to człowiek? No, wiadomo. Wiadomo, że jak jestem w zborze, w niedzielę czy w środę, to raczej Bóg. Bo przecież znamy to zalecenie, gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Nastaw, nastrój swoje ucho na to, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. Ale w tygodniu, w takim normalnym, niekiedy szarym dniu, kiedy wszystko dookoła nas bombarduje bliżej nieokreślonymi dźwiękami i mnóstwem słów, czy potrafię usłyszeć ten najważniejszy, ten Boży głos? Wśród zamętu i morza słów cicho głos ten łagodny wypływa. Spróbuj ucho nastroić swe na dźwięk, który ciebie przyzywa. To tekst z mojej piosenki, którą śpiewałem tu w Filadelfii podczas koncertu w styczniu tego roku. Czy próbuję ucho nastroić swe na dźwięk, który tak w zasadzie powinien brzmieć cały czas w moim sercu, w moim wewnętrznym uchu? Czy potrafię się nastroić, dostroić do głosu Ducha Świętego, który po prostu chce kierować moim życiem? Chce mi dawać wskazówki, chce mi dawać pocieszenie, chce mi dawać siłę, chce mi dawać pokój, chce wypełniać mnie radością. Ten świat, wiecie, będzie zagłuszał ten głos Ducha Świętego. To jest oczywiste, to jest nieuniknione. Tak jak, wiecie, kiedyś zagłuszano audycję pewnej nielubianej stacji. Może jeszcze niektórzy pamiętają. Trzeba było siedzieć blisko radioodbiornika, a w zasadzie to mieć cały czas rękę na tym pokrętle do dostrajania. I to tak, wiecie, pół milimetra w jedną stronę, pół milimetra w drugą. Na krótkich falach. Jak ręka za bardzo drgnęła, to już wbijała się inna stacja. I ktoś, kto słuchał, tracił wątek. Wiecie, co to znaczy stracić wątek? To polega na tym, że słucham tego, co ktoś mówi, ale w pewnym momencie się wyłączam. Albo coś zagłusza ten przekaz. I tak naprawdę nie wiem, o co chodziło. Czy zdarzyło się wam kiedyś, że ktoś cię o coś zapytał, ty odpowiadasz, ale szybko się orientujesz, że on już ciebie nie słucha, że myśli o czymś innym. I podobnie być może, drodzy, w relacji z Bogiem. Przychodzimy do Niego w modlitwie. Panie, co masz dzisiaj dla mnie? Bóg zaczyna mówić, słuchaj Krzysztofie, Anno, Janku, mam dla ciebie pracę do wykonania. I nagle W głowie się zaczynają kotłować inne myśli i tracimy wątek. I efekt jest taki, że stoimy w miejscu. Nie idziemy tam, gdzie nas Bóg posyła. Nie wypowiadamy słów Ewangelii, dobrej nowiny, słów świadectwa o mocy, o miłości Jezusa. Wtedy, gdy nadarza się okazja, milczymy, bo nie wiemy, co powiedzieć. A to dlatego, że mówiąc dzisiejszym językiem, straciliśmy zasięg. Że połączenie z Duchem Świętym zostało przerwane. Jestem przekonany, drodzy, że my znamy głos dobrego pasterza, że wiemy i potrafimy go odróżnić od tego, co głosi, co mówi ten świat. Ale czy ten głos, głos Ducha Świętego jest dla mnie, dla ciebie ważny? Czy ma priorytet? Wiecie, w księdze Ezechiela zostało zapisane pewne słowo, które chciałbym przy tej okazji przywołać. Ezechiel 33, rozdział, werset 32. I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości, z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują. Tak, my znamy głos naszego Pana, wiemy, że do nas mówi, wiemy, kiedy do nas mówi, rozpoznajemy to poselstwo, bez względu na to, czy ono zawiera słowa przestrogi, pociechy, czy może zachęty do wypełniania Jego woli. Tak, On jest tym głosem pełnym miłości, głosem przypominającym pełną wdzięku grę na strunach harfy czy lutni. I wsłuchujemy się w Niego. Może się nawet, wiecie, rozmarzymy. O, Pan dzisiaj do nas mówił. Jakie to wspaniałe. Chwała Panu za Jego obecność. O, to coś niezwykłego. To było takie poruszające. Ale problem w tym, że na tym kończymy. Że to niczego nie zmienia. Bo wprawdzie słuchamy, lecz według tych słów nie postępujemy. Zwierciadło, lustro. Każdy z nas ma je w domu. Apostoł Jakub wykorzystał ten przedmiot i porównał słuchacza właśnie do takiego zachowania przed lustrem. Słuchacz to ktoś, kto spojrzał w lustro, przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, kim jest. Skończyło się kazanie. O, jakie było piękne. Jakie było mocne. Skończyłem czytać Biblię, ale ważne słowa. Odłożyłem. Zakończyłem modlitwę. Może wstałem z kolan i wróciłem do swoich zajęć. List Jakuba, 1 rozdział, 23 i 24 werset. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Wiecie, kochani, łapię się na tym, że tak właśnie nieraz jest w moim życiu, jak chodzi o Słowo Boże, o Boży głos, o to, jak Go słucham. Natomiast to, co nie powinno mnie zajmować tak bardzo, jakoś łatwiej znajduje miejsce w mojej głowie, w moich myślach, dzwoni mi w uszach. I często są to niestety rzeczy, które nie budują mojej wiary. Wręcz przeciwnie, rzeczy czy słowa, które te wiary osłabiają. A to, co jest w moich uszach, później dociera głębiej i po jakimś czasie pojawia się na moich ustach. I zaczynam mówić, zaczynam to wypowiadać. No, kiepsko to wygląda. W dodatku słabo, beznadziejnie się dzisiaj czuję. A wtedy przychodzi żona i mówi, co masz taką kwaśną minę? A daj spokój, nie chce mi się gadać. Wiecie, skąd się to bierze? Ano stąd, że bardziej słuchamy odgłosów tego świata. Bardziej słuchamy odgłosów tego świata niż słów, które mówi Bóg. Wiecie, co powiada ten sam Jakub w swoim liście? Następny werset, 25 tego pierwszego rozdziału. Lecz kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Halleluja. Jest dla mnie błogosławieństwo. Jest klucz do zwycięskiego życia. Bez względu na okoliczności. Jaki to klucz? Trwanie w Słowie. Stosowanie go w codziennym życiu, rozmawianie z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Bo Słowo Chrystusowe, kochani, ma mieszkać w nas obficie. Czytamy. Liście do Kolosan, 3 rozdział, werset 16, Paweł napisał, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchownie, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Ale to przecież takie staromodne. Jakieś tam psalmy czy hymny. My dziś się tak nie porozumiewamy. To nie jest trendy, to nie jest na czasie. Może i tak, ale chcę ci powiedzieć, że to jest jak najbardziej biblijne. I chcę was dzisiaj wszystkich, drodzy, do tego zachęcić. Bo słowo, żywe słowo, słowo prawdy ma wypełniać nasze uszy, usta i serce. Amen? Halleluja. Przeczytajmy jeszcze fragment z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, werset 28. On zaś rzekł, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Na czym to błogosławieństwo ma polegać? Czym się ono objawia? Ano tym, że moja wiara wzrasta. A wiara w życiu człowieka wierzącego jest czymś podstawowym, fundamentalnym. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przez słuchanie Słowa Bożego, przez trwanie w Nim, przez wykonywanie nasza wiara wzrasta. Wiara pochodzi ze słuchania. To jest to błogosławieństwo. Zaczynam żyć wiarą, a nie tym, co mówią inni. Nie okoliczności mają na mnie wpływ, ale ja wywieram wpływ na okoliczności. Powtórzę to jeszcze raz. Nie okoliczności mają na mnie wpływ, ale ja wywieram wpływ na okoliczności. Tak. Drogi bracie, droga siostro, ty i ja możemy mieć wpływ. Pomimo, że według standardów tego świata może nie jesteśmy wpływowymi ludźmi. Ale jeżeli trwam w Słowie Bożym, zaczynam nabierać przekonania, kochani, że z Jezusem wszystko jest możliwe. Że rzeczy niewidzialne są ważniejsze od tych, które mogę dostrzegać swoimi oczami. Że Jezus jest dla mnie ważniejszy i że dla Niego żyję i poświęcam wszystko. Wszystko to, co mam. Jak śpiewaliśmy, kim jestem i chcę być dla Jezusa. Bo tylko z woli Twojej, Panie, jestem wolny. Aleluja. Dzięki wierze to się dzieje, drodzy. Dzięki żywej, aktywnej wierze, która popycha mnie do działania, która sprawia, że wszystko mogę tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Amen? Aleluja. Kochani, taki jest cel słuchania Bożego Słowa. Życie wiarą. Zwyciężanie zła dobrem. No a skoro zwycięstwo, to znaczy, że musi być bój. Nie da się inaczej. Bez walki nie ma zwycięstwa. Walkover, znacie takie słowo? Tak to wypowiadamy po polsku. Walkover. Z angielskiego znaczy dosłownie przejście nad kimś. Walk over. Przyznanie zwycięstwa przeciwnikowi. Ja się wycofałem. Poddaję się. Poddaję się bez walki. Czy chcesz, żeby przeciwnik przeszedł nad tobą? Żeby cię zdeptał duchowo? Żeby cię stłamsił? Żeby cię wyśmiał? To nie jest zasada chrześcijanina. Paweł apostoł mówi o swoim życiu: bojowałem dobry bój wiary. Bojowałem dobry bój wiary. Pomyśl na chwilę, czy jego życie było sielanką. Wiecie, ktoś, kto tak sobie lekko przeszedł przez życie, mógłby to wypowiedzieć z uśmiechem na twarzy. Ale jego nie nosili na rękach. Znamy jego historię życia. Ale zobaczcie, pomimo tych wszystkich prób, pomimo tych doświadczeń, pomimo cierpień, które musiał znosić, nazywa swoje życie nie pasmem nieszczęść i udręką. Jak z ludzkiego punktu widzenia mogłoby to może wyglądać. Ale swoje życie nazywa bojowaniem dobrego boju. Dlaczego? Bo zdecydował, że słuchanie głosu Bożego jest ważniejsze niż to, co mówią ludzie. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Pamiętacie tę sytuację, kiedy to Paweł z zamiarem udania się do Jerozolimy przybywa najpierw do Cezarei. Jest to opisane w Dziejach Apostolskich, 21 rozdział, nie będziemy tego czytać. Przebywa tam jakiś czas i pewnego dnia spotyka proroka Agabusa. I ten prorok robi coś dziwnego. Bierze pas Pawła, związuje sobie nim ręce i nogi i mówi: tak właśnie zwiążą Żydzi w Jerozolimie tego, do kogo należy ten pas. Wiadomo było, że należy do Pawła. Wiadomo też było, że tam właśnie się wybierał. I dodaje jeszcze: i wydadzą go w ręce pogan. I wszyscy zgromadzeni tam, słyszący te słowa, wierzący, a jakże? O, szok! Nie, Pawle, to nie może się stać. Zaczynają płakać, odwodzić go od pójścia do Jerozolimy. Paweł mówi: dajcie spokój, kochani. Nie łamcie mi serca, bo ja dla imienia Pana Jezusa jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć. To jest element mojego boju. Moglibyśmy tak to sparafrazować, to jego wypowiedź. Jeżeli tak ma wyglądać kolejny etap mojej służby, jeżeli taką drogą Bóg mnie prowadzi, to jestem gotów na wypełnienie się tego proroctwa. Nie słucha tych głosów, które podpowiadają mu, że jest lepsze wyjście. Że lepiej się wycofać, przyczaić, przeczekać, pójść gdzie indziej. Że jest łatwiejsza droga. Że tego wszystkiego, tych przykrych przeżyć, może uniknąć. Nie. On słucha Bożego głosu. Wiecie, to jest ciekawe, ale zawsze w takich trudnych dla nas momentach znajdują się ludzie, którzy próbują nam, tak w cudzysłowie, ułatwić życie. Pana Jezusa też próbowali odwieść od śmierci na krzyżu. Kiedy Jezus zaczyna wyjawiać uczniom swoją misję, jaką ma do spełnienia tu na ziemi, Piotr mówi do Niego: Panie, miej litość nad sobą, a nie przyjdzie to na Ciebie. Tak, w pewnym momencie, jak pamiętacie, Jezus uznał, że już jest czas, żeby zacząć powoli swoich uczniów przygotowywać, żeby ich niejako oswajać z faktem, że musi się nastawić na cierpienie, że czeka go śmierć, ale i zmartwychwstanie. On im to wszystko mówił. I wtedy właśnie Piotr, który miał często takie dobre rady, wypowiedział te słowa: miej litość nad sobą, Panie. Dziś byśmy powiedzieli: ale co Ty mówisz? No zlituj się, co Ty chcesz zrobić? Na co się Ty porywasz? Przecież znajdzie się na pewno jakieś inne wyjście. Nie, nie możesz, nawet o tym nie myśl. Ale w kolejnych wersetach widzimy zdecydowaną postawę Jezusa i takie wręcz oburzenie. Dlaczego? Rozpoznał w wypowiedzi Piotra sprytne zagranie szatana, który chciał go podejść, chciał go wziąć na litość i tym samym zniweczyć plan zbawienia. Zobaczcie, przez kogo? Przez ucznia. Kogoś, kto był najbliżej, kto miał dobre intencje, dobre zamiary. Tak perfidny jest nasz nieprzyjaciel, drodzy. On wykorzysta każdą sytuację, by wykrzywiać proste drogi pańskie. I zobaczcie, ta jego pokusa, te podszepty zawsze są opakowane w coś, co ma być dobre dla mnie. No przecież ja chcę Twojego dobra. No nie musisz umrzeć. Nie musisz żyć tak skromnie. Możesz być bogaty, możesz mieć wszystko. Pamiętacie, jak kusił Pana Jezusa tam na pustyni? To samo robi dziś, bo chce mnie i Ciebie odwieść od celu, jakim jest wytrwałość w wierze. W tych czasach, dzisiaj, w tych czasach, w których żyjemy, On wie, że wytrwałość w wierze będzie poddawana próbie i On robi wszystko, żeby Ciebie od tego odwieść. Czekają nas być może trudy i doświadczenia, ale nasz Pan i Jego Słowo jest z nami. Amen? Halleluja. Zawsze nieprzyjaciel będzie podżegał do szemrania, do buntu, ale my się mamy przeciwstawić mocni w wierze i dać mu odpór. Jezus radykalnie uciął tę rozmowę. I to jest najlepszy sposób. Nie wdawać się z Nim w jakąś dysputę. Ewa tak zrobiła. Ewa tak zrobiła w raju. Zaczęła dyskutować. Jezus nie dyskutował. On słuchał głosu Ojca. Wiecie, może i chciałby sobie jeszcze pożyć. Wiecie, Izrael to jest piękne miejsce. Wspaniały klimat. Byłem tam raz i tak jak tu stoję, tak bym tam pojechał od razu. Jezus miał dopiero 33 lata. W kwiecie wieku umierać. Coś mi się w końcu od życia należy. Trochę się poopalać, trochę coś pozwiedzać. Jeszcze mam czas. Jeszcze zdążę wypełnić Bożą wolę. On te myśli odsunął i nie pozwolił, żeby one się zagnieździły w jego głowie. Kochani, właśnie takiej postawie Jezusa zawdzięczamy dziś to, że możemy mówić o zbawieniu, że możemy dziś czuć się dziećmi Bożymi, że dziś możemy patrzeć na krzyż jako na symbol zwycięstwa nad grzechem, szatanem i śmiercią. Amen? Halleluja. Jezus, zanim skonał na krzyżu, wypowiedział te znamienne słowa: wykonało się. Wykonało się. Co się wykonało? Moje i Twoje zbawienie. Ratunek jest w przelanej krwi świętego, niewinnego baranka, który stał się tą doskonałą ofiarą. I Bóg tę ofiarę przyjął. I ona jest wystarczająca. Jezus zwyciężył. To wykonało się. Szatan pokonany. Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem. Możemy to dzisiaj wyznać? Jezus jest Panem. Halleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest. On nie użalił się nad sobą. On nie posłuchał żadnego, w cudzysłowie, przyjacielskiego podszeptu. On miał świadomość celu i on ten cel osiągnął. I to jest droga dla nas. Droga zwycięstwa. Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go wypełniają. I żyją tym Słowem tu i teraz. Błogosławieństwo wypełniło się poprzez zwycięstwo nad grzechem i nad śmiercią. Błogosławieństwo Jezusa płynące z posłuszeństwa Słowu Boga. On był, jak czytamy, posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Posłuszeństwo Jezusa dało nam błogosławieństwo, dało nam przebaczenie grzechów i życie wieczne. Halleluja. Jeden z refrenów mówi: dziś jednego tylko chcę, aby w uwielbieniu Ciebie zatracić się. Zero kompromisu i zero ściem. I nieważne, co pomyśli tamten czy ten. Psalmista Dawid w psalmie 62, werset 12 powiada: jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga. Zobaczcie, to jest ciekawe. Z nami na ogół bywa odwrotnie, bo często, żebyśmy raz usłyszeli, to nam trzeba kilka razy powtórzyć. Tylko jeden, zdaje się, był taki pojętny, jak mu szef powiedział: Kowalski, pojedziecie na delegację do Baden-Baden? No mówi: ale panie kierowniku, nie trzeba mi dwa razy mówić. Ale normalnie to często mówimy: zapamiętaj sobie, bo nie będę ci dwa razy powtarzał. A tu Bóg mówi raz. A Jego sługa, mąż według serca Bożego, słyszy to dwa razy. Nie trzeba mu tego powtarzać, bo ta prawda, że moc należy do Boga, odbija się w jego sercu echem. On o tym wie, on tym żyje od najmłodszych lat. Od czasu, kiedy pasał owce swojego ojca. Już wtedy doświadczał mocy Pana. Halleluja. I wraca to słowo. I wraca. I on tym słowem żyje. On trwa w zakonie Pana, tak jak ten błogosławiony mąż opisany w psalmie pierwszym. I rozmyśla o nim we dnie i w nocy. I on wie, kogo należy słuchać bardziej. Kogo należy słuchać uważniej. A w psalmie 27, pierwszym wersecie powiada: Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Halleluja. Kochani, dziś Bóg kieruje do mnie i do ciebie słowo zachęty. Słuchaj mojego głosu. Słuchaj mojego głosu. Nie pozwól na to, żeby go zagłuszył zgiełk tego świata. Bo owce z owczarni dobrego pasterza znają jego głos.
i idą za nim, a za obcym nie pójdą.
I na koniec jeszcze jeden werset z Księgi Izajasza, 55 rozdział, werset 3. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje dusza wasza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Halleluja. Kochani, te same niezłomne dowody łaski, które Bóg okazał niegdyś Dawidowi, chce dziś okazać mnie i tobie. Nakłońmy zatem swoich uszu. Otwórzmy je. Nastrójmy i słuchajmy. Bo to, co Bóg ma dziś do powiedzenia, to słowa o miłości, o łasce przebaczenia, o pokoju, o tym, że chce zawrzeć z tobą i ze mną, z nami wieczne przymierze i obdarzać nas życiem. Amen. Halleluja. Niech to przesłanie, kochani, będzie dla każdego z nas zachętą do tego, by zawsze bardziej słuchać Boga niż ludzi. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. To była postawa Samuela. I on tej postawy uczył się od najmłodszych lat, służąc Bogu w świątyni, jak pamiętamy. Bóg mówi wtedy, kiedy Go słuchamy. Bóg mówi wtedy, kiedy Go słuchamy. Kiedy jesteśmy zajęci innymi rzeczami, Jego głos do nas nie dociera. Samuel, zobaczcie, trzykrotnie musiał się dostrajać, żeby przestawić się z tego słuchania ludzi na słuchanie Boga. Zobaczcie, mieszkał w świątyni. Przebywał tam stale. Nie można już, by się wydawało, przebywać w bardziej świętym miejscu. A mimo to trudno mu było uwierzyć, że Bóg ma mu coś osobiście do powiedzenia. Trzykrotnie biegał do Helego, bo myślał, był przekonany, że to on go woła, że to głos człowieka. Chcę wam powiedzieć, że czasami trzeba zatkać swoje fizyczne uszy, żeby usłyszeć Boży głos. Czasami trzeba się wyłączyć, a niekiedy trzeba kogoś wyłączyć. Kto próbuje rozgłaszać słowa niewiary, próbuje cię nimi zarażać. Tak było z Zachariaszem, jak pamiętacie, ojcem Jana Chrzciciela, który nie uwierzył słowom anioła. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, werset 20. Anioł Gabriel mówi do niego: oto zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy to się stanie. Kiedy twoja żona urodzi syna. Bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Bóg go wyłączył, żeby swojej niewiary nie rozsiewał. Żeby nie zarażał nią żony, żeby nie zarażał nią innych w swoim miejscu pracy. Może dziś, drodzy, wystarczy czasem wyłączyć telewizor czy komputer, czy przestać się karmić złymi wiadomościami. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. To jest ta postawa, której Bóg oczekuje od swoich sług i służebnic, ode mnie i od ciebie, od Kościoła, od oblubienicy Jezusa Chrystusa. Niech Pan nam w tym dopomoże. Amen.